Krótka historia miasta. Ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat. Odcinek drugi. Ideał i upadek. Przy mikrofonie Marcin Jarząbek. Witajcie, to drugi odcinek podcastu Krótka Historia Miasta w ramach cyklu podcastów Klienta Gołębi przygotowanych przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poprzednim nagraniu mówiłem krótko o tym, co to właściwie w ogóle jest miasto, skąd się wzięło i jak wyglądały i jak mogły wyglądać miasta w starożytności i w średniowieczu. Dziś opowiem krótko o tym, co działo się między średniowieczem a wiekiem XIX, którym będziemy głównie zajmować się przez kolejne nagrania. A więc w okresie, który historycy nazywają nowożytnością, okresem nowożytnym między XVI a XVIII wiekiem. Spośród wielu zjawisk chcę zwrócić uwagę na dwa. Po pierwsze, na nowożytne wyobrażenie o mieście idealnym, a po drugie, na zjawisko upadku miast w Europie Wschodniej, w szczególności na regres miast na terenie Rzeczypospolitej. Miasto idealne. Jak wszyscy dobrze wiemy z podręczników szkolnych, a może z innych lektur, renesans oznaczał odkrycie historii i myśli cywilizacji antycznej w wieku XV i XVI, w tym także myśli filozoficznej i architektonicznej. Czasem było to odkrycie metaforyczne, kiedy po prostu wracano do dawnych antycznych autorów po wielu stuleciach, których niewiele się nimi interesowano, a czasem oznaczało to dosłowne odkrycie jakichś nieznanych wcześniej tekstów. Tak było właśnie z rękopisem o architekturze ksiąg 10 architekta rzymskiego z pierwszego wieku przed naszą erą, który nazywał się Witruwiusz. Dzieło Witruwiusza zostało odnalezione w jednej z klasztornych bibliotek w XV wieku, a następnie wydane drukiem, najpierw po łacinie, a potem we wszystkich głównych językach Europy, włoskim, niemieckim, francuskim. Dzieło to opisuje szczegółowo m.in. to, jak budować domy i miasta. Oczywiście domy i miasta rzymskie w czasach życia i działalności Witruwiusza. Innymi dziełami, które dostrzeżono w okresie renesansu, były oczywiście prace Platona oraz Arystotelesa, znane w średniowieczu, lecz odkrywane na nowo, szczególnie państwo i prawa Platona oraz polityka Arystotelesa. Z tych prac wzięto sobie do serca szczególnie rozważania o idealnym kształcie państwa, o właściwym porządku społecznym i najlepszym możliwym ustroju. Te dzieła były inspiracją dla czytelników tych tekstów w XV i w XVI wieku, także dla architektów, malarzy, twórców, takich jak Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci czy Giorgio Vasari. Miasto idealne, które na podstawie prac Witruwiusza oraz interpretacji pism Platona i Arystotelesa stworzyli ci i inni włoscy twórcy, było miastem symetrycznym, opartym na geometrycznym ładzie i rządzonym przez matematyczne proporcje. Powinno ono posiadać więc idealny kształt, a więc być na rzucie takiej figury geometrycznej, która jest możliwie najbardziej symetryczna, koła lub jakiegoś wieloboku opisanego na kole, ośmiu, sześciokątu lub innej figury, która ma wiele osi symetrii. Powinny one wyznaczać w mieście koncentrycznie rozchodzące się ulice, poszczególne sfery miasta, które są ściśle od siebie odgraniczone. Miasta o takim geometrycznym rzucie były też danym momencie modelem miasta, twierdzy, miasta dobrze bronionego. Twierdze na planie wielobocznej gwiazdy miały zapewnić miastom najlepszą obronę przed rozwijającą się wtedy artylerią, miały bronić po prostu miasta z każdej strony w najlepszy możliwy sposób. W Polsce takim miastem wybudowanym według takich geometrycznych założeń jako miasto twierdza jest oczywiście Zamość, powstały na początku wieku XVII. Inne przykłady, które możemy dostrzec w Europie, to weneckie miasto Palma Nova, wybudowane rzeczywiście na planie koła z koncentrycznie rozchodzącymi się kręgami. Jego wyobrażenie możecie zobaczyć na ilustracji do dzisiejszego podcastu, ale także holenderskie Brill, czy wybudowane już później niemieckie Karlsruhe, obecnie stolica Badenii i Wirtembergi. Wszystkie te miasta miały w sobie wizję geometrycznego porządku, który miał stworzyć najlepszy możliwy rozkład przestrzeni i najlepsze możliwe warunki życia. Plany takiego idealnego miasta stworzył, jak już wspomniałem, Giorgio Vasari, który przewidywał w nim nie tylko geometryczny porządek ulic i zabudowy, ale również jej uporządkowanie. Włoski architekt zaproponował aż 10 rodzajów domów, m.in. domy dla szlachcica, dla rzemieślnika, mieszczanina i chłopa, kilka typów świątyń, kilka typów budynków i przestrzeni użyteczności publicznej. On zresztą rozdzielił też przestrzeń oficjalną z jej budynkami publicznymi od przestrzeni prywatnej. Wyznaczył dwie sfery miejskie, tę odświętną i tę codzienną. Było to więc przełożenie ówczesnego porządku społecznego na wizję przestrzeni miasta. Geometryczny ład szedł w parze z wizją uporządkowanego i najlepszego w danym momencie ładu społecznego. W takim właśnie sensie, jako pewną wizję nie tylko przestrzeni, ale ładu społecznego, miasta idealne pojawiają się też w dwóch pracach z epoki odrodzenia, a więc Utopii Tomasza Mora, zwanego z łacińska Morusem, oraz powstałej na przełomie wieku XVI i XVII pracy Tommaso Campanelli, włoskiego dominikanina, Miasto Słońca. Obie te prace, oba te dzieła są uważane za prekursorskie wizje społeczeństwa, społeczeństwa utopijnego właśnie, demokratycznego, a może nawet jak w przypadku Campanelli, komunistycznego. Tu zostawi jednak na boku całą polityczną wymowę obu tekstów i chcę spojrzeć na chwilę na to, jak zarysowana jest w nich wizja miasta. Ta pierwsza praca, czyli dzieło Tomasza Mora, nosiła pełny tytuł odpowiedni dla swojej epoki, a więc Książeczka zaiste złota i nie mniej pożyteczna, jak przyjemna, o najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie utopii. I był to tekst, który w kostiumie relacji z podróży kreślił obraz idealnego państwa i idealnego systemu społecznego. Utopia, wyspa Utopia miała być demokracją, ale zarazem o hierarchicznym porządku, społeczeństwem, w którym obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, ale zarazem nie ma prywatnej własności. Zostawiając tę wątki struktury społecznej, ładu politycznego, pokazuje tutaj, jak było miejsce miast w tej idealnej krainie. Na wyspie Utopii miało być ich 54, każde z nich podzielone na 4 równe części i w sumie jedno miasto mogło liczyć nie więcej niż 6 tysięcy domów, a w każdym z nich mogło mieszkać od 10 do 16 osób. Sama stolica tego państwa na wyspie Utopii miała się być położona dokładnie w jej centrum, jak widać znów geometria rządzi. U Campanelli z kolei, który także kreśli obraz perfekcyjnego ustroju, także pod przebraniem czy w kostiumie relacji z podróży, idealne społeczeństwo ulokowane jest właśnie w jednym wielkim mieście, położonym na górskim stoku, mieście Słońca. Miasto Słońca podzielone jest na 7 kręgów otoczonych 7 pierścieniami murów miejskich. Mury służą nie tylko obronie, ale przede wszystkim wymalowane są na nich obrazy przedstawiające w przystępny sposób całą znaną ludzkości wiedzę. Wystarczy więc krótki spacer wzdłuż murów, by móc się po prostu czegoś nauczyć. Z kolei na samym wierzchołku góry w 7 kręgu mieści się główna świątynia miasta. Oczywiście, jak się łatwo domyśleć, zbudowana na planie koła. Od niej rozchodzą się koncentrycznie 4 brukowane drogi, 4 strony świata. Oczywiście ulice te są czyste i schludne, podobnie zresztą jak mieszkańcy, którzy korzystają z systemu wodociągów i kanałów, który dostarcza im bieżącą wodę. Wszyscy mieszkańcy Miasta Słońca są oczywiście równi i każdy ma swoje miejsce w pałacach, w których mieszczą się ich domy. W tych renesansowych opisach czy rysunkach, planach miast idealnych zwraca naszą uwagę jedna kwestia, może poza tym ładem geometrycznym i umiłowaniem koła, kwadratu oraz sześciu ośmiokątów. Skoro miasto widziane w tych planach było idealne, to oznaczało to tyle, że nie mogło być już lepsze, a więc właściwie w ogóle nie powinno się zmieniać, bo każda zmiana oznaczałaby tylko pogorszenie tego, co już jest. Jak zauważył polski socjolog miasta Aleksander Wallis, città ideale zarówno w swojej skali, jak i w społecznych proporcjach, jak pisze Wallis, miało być miastem nie tylko ustabilizowanym, lecz także niezmiennym. Myśl, że można było wznieść według jednolitego planu nowe, piękne i funkcjonalne miasto, odpowiadające zgodnie z istniejącą hierarchią społeczną potrzebom każdego obywatela, była wielką ideą odrodzenia. Tyle sam Aleksander Wallis. Od siebie mogę jeszcze dodać, że wizja miasta idealnego nie jest tylko i wyłącznie treścią takich fantastycznych pomysłów różnych renesansowych myślicieli i artystów, ale właściwie od tego momentu, od pierwszych prac, od utopii Tomasza Mora, będzie co jakiś czas pojawiać się w tej czy innej formie w kolejnych stuleciach w refleksji nad miastem, czy to w postaci ich zgeometryzowanych planów, czy być może jako rozwiązanie stworzenia miasta idealnego. Jak widać, także w budowaniu i planowaniu miast człowiek dążył i dążyć będzie do ideału, nawet nieosiągalnego. Regres miast Rzeczypospolitej. Tymczasem w rzeczywistości miasta, znaczy te prawdziwe, a nie te idealnie na nieistniejących wyspach, zmieniały się. Zmieniały się właściwie cały czas. Poprzedni odcinek z podcastu zakończyłem opowieścią o masowym lokowaniu miast na prawie niemieckim, które powstały na ziemiach dzisiejszej Polski, Ukrainy, zachodniej Białorusi, Litwy i paru jeszcze innych państw od XIII wieku. Ten proces, szczególnie na wschód od Wisły, właściwie nie zakończył się wraz z końcem średniowiecza, ale trwał z mniejszą lub większą intensywnością także w wieku XVI. W jego efekcie Królestwo Polskie zostało pokryte siecią niewielkich, ale dosyć gęsto położonych miasteczek, liczących zazwyczaj nie więcej niż 1000 lub 2000 mieszkańców. Miasta były więc nieduże, ale było ich sporo. Zazwyczaj jedno było oddalone od drugiego o powiedzmy 20, 30, 30 kilka kilometrów, więc o taki dystans, który można było w tamtym czasie pokonać w ciągu jednego dnia. W Rzeczypospolitej w XVI wieku właściwie tylko 7 miast liczyło więcej niż 10 tysięcy ludzi. Były to Kraków, Poznań, Warszawa, Lwów, Elbląg i Toruń oraz największe i najbogatsze z nich Gdańsk, który swoją pozycję zawdzięczał czerpaniu zysków z handlu zbożem. I w Gdańsku w okresie jego największego rozwoju nowożytności mieszkało około 40 tysięcy ludzi. Jednak większość mieszczan żyła w miastach o raczej niedużym rozmiarze i powierzchni. Niemniej w XVI wieku, jak szacują historycy, mniej więcej co czwarty mieszkaniec Wielkopolski, Małopolski i Prus Zachodnich, czyli tego, co dziś nazywamy Pomorzem Gdańskim, żył i pracował w jakimś mieście. Ten odsetek urbanizacji był niższy na Mazowszu, był niższy trochę na Rusi Czerwonej, oczywiście sporo niższy na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, które aż do Unii Lubelskiej nie były częścią Królestwa Polskiego, tylko były de facto osobnym państwem połączonym Unią Personalną. Jeśli pomyślimy o tych 20 kilku procentach, jaką w skali urbanizacji ziem polskich, przynajmniej zachodnich części ziem polskich w XVI wieku, to pod tym względem nie odbiegały one właściwie od stopnia urbanizacji wielu innych regionów Europy. Moraw, znacznej części Węgier, znacznej części Niemiec, także znacznej części Francji. Tylko w niektórych regionach, takich jak Niderlandy czy północne Włochy, mieszkańcami miast było znacznie więcej, właściwie blisko połowa ludności już wtedy. W XVI wieku wydaje się więc, że historia Rzeczpospolitej i miasta w Rzeczpospolitej są dosyć podobne i podobnie rozwijają się jak w innych regionach Europy. Jednak później zaczyna dziać się coś dziwnego. Miasta zamiast rosnąć, kurczą się, a mieszczanie zamiast bogacieć, biednieją. Pod koniec istnienia Rzeczypospolitej, a więc w drugiej połowie XVIII wieku, większość miast Rzeczypospolitej była mniej ludna niż jeszcze 200 lat wcześniej. Upadek miast i mieszczaństwa był jedną z bolączek, z którymi próbowali sobie radzić kolejni reformatorzy polsko-litewskiego państwa. Jeden z nich, ekonomista i filozof Wawrzyniec Surowiecki, już na początku XIX wieku, a więc już ex post, z perspektywy upadku Rzeczypospolitej stwierdzał tak. Gdzie się podziały ludne owe miasta, które niegdyś kwitnęły w Polsce? Czemuż tam, gdzie ongi w ludnych osadach miast panowało życie, wesołość i dostatek, czołga się dziś smutek, nędza i śmierć wybladła. Okazały zabytki dawnego ich przepychu leżą teraz w okropnych zwaliskach, zasłane brudami i wiecznym barłogiem. Nędzne chaty klecone z uratowanych szczątków przedwiecznych zapasów zastępują miejsca okazałych i hendogich niegdyś domów. Wywiędły mieszkaniec, pasując się z niedostatkiem i głodem, wyciąga z nich po wsparcie ręce sposobione do pracy i przemysłu. Tak pisał Surowiecki w książce o upadku miast i przemysłu w Polsce. Tu drobne zastrzeżenie, czy drobny przypis. Słowa przemysłu Surowiecki nie używał jeszcze w znaczeniu opisującym fabryki, ale jako synonim przedsiębiorczości, wytwórczości jako takiej. Na pytanie, czemu Rzeczypospolitej upadły miasta, czemu weszły w fazę długotrwałego regresu i stagnacji, szukało odpowiedź kilka pokoleń historyków, właściwie począwszy od XIX-wiecznej polskiej historiografii. Postaci takie jak Jan Ptaśnik, Stanisław Aleksandrowicz, Marian Małowist, Janusz Tasbir, Maria Bogucka, Witold Kula, Jerzy Topolski i pewnie jeszcze długą listę można by wymienić, nie wiem, kilka ważnych, a nie żyjących już postaci. Odpowiedzi były różne. Ta pierwsza, która najbardziej się nam nasuwa, wydaje się najbardziej oczywista, to zniszczenia wojenne. Przez ziemię Rzeczypospolitej przetaczają się od połowy XVII wieku, to również większość z nas wie, czy panie pamięta chcąc nie chcąc z lekcji historii, przetaczają się destrukcyjne konflikty zbrojne. Powstanie Chmielnickiego i wojna z Rosją, Potop Szwedzki, wojny z Imperium Osmańskim, potem na początku XVIII wieku Wielka Wojna Północna i szereg jeszcze innych pomniejszych konfliktów, których nie ma sensu tutaj wspominać. One wszystkie dosyć skutecznie zrujnowały gospodarkę Polski i Litwy. W wyniku samego potopu szwedzkiego większość miasteczek i miast ziem polskich straciła 60% lub często więcej swoich mieszkańców, a konkretnie przeszło 60% domów stało pustych lub zrujnowanych, bo takie dane wtedy podawano. W niektórych miastach zamieszkiwanych było ledwie kilkanaście domostw. Podobnie, więc to znaczy równie źle, było podczas wojny północnej w pierwszej dekadzie XVIII wieku. Wtedy wyraźnie wyludniła się Warszawa, która kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Kraków i Poznań w swoim najgorszym okresie miały mniej więcej niż tak naprawdę parę tysięcy mieszkańców, a Błęczycy i Sieradzu było ich kilkunastu, czy nie kilkanaście tysięcy, ale dosłownie kilkunastu. Wojną towarzyszyły często epidemie chorób zakaźnych, jak choćby dżumy, która szczególnie dawała się we znaki mieszkańcom miast. Zresztą to była taka swoista reakcja łańcuchowa. Zniszczenia wojenne i przemarsze wojsk skutkowały często zdziesiątkowaniem plonów i samych zapasów jedzenia, bez których, a szczególnie zimą i po zimie, czyli na przednówku, ludziom dosłownie zaglądał w oczy głód, osłabiając ich i czyniąc podatniejszym na zachorowanie. Z kolei zniszczone domy i strach przed epidemią czy nadchodzącymi wojskami skłaniał wielu do ucieczki ze swoich rodzinnych stron, co oczywiście doskonale pomagało bakteriom choroby rozprzestrzeniać się swobodnie. Można więc powiedzieć, że za upadek miast odpowiadają po prostu niszczące Rzeczpospolitą w XVII i XVIII wieku wojny i epidemie. Będzie to prawda, ale nie cała. Podobne krwawe i niszczące wojny przetoczyły się w końcu także przez inne rewiry Europy. Wspomnę tu tylko wojnę 30-letnią z pierwszej połowy XVII wieku, która spustoszyła właściwie większą część Cesarstwa Niemieckiego i kilka okolicznych ziem, wyludniając niektóre regiony Niemiec niemal o połowę, a niektórzy historycy szacują wręcz, że skala zniszczeń w wyniku wojny 30-letniej była proporcjonalnie oczywiście porównywalna ze skalą zniszczeń w wyniku II wojny światowej i jeśli momentami nie większa. Jednak tam, to znaczy na zachodzie Europy, w Rzeszy, zniszczone miasta prędzej czy później, po jednym, maksymalnie dwóch pokoleniach, wracały do swojej dawnej wielkości, a czasem ją przewyższały, a tymczasem w Rzeczpospolitej powrót trwał znacznie dłużej i właściwie nigdy nie był w pełni udany. Problem Rzeczpospolitej polegał na tym, że duże miasta i silne mieszczaństwo nie miały się tu szans rozwinąć. Po pierwsze, polityczne mieszczanie zostali zmarginalizowani przez szlachtę w wieku XVI i na początku XVII. Jeden tylko fakt, przedstawiciele miast mogli co prawda brać udział w posiedzeniach Sejmu, ale tylko i wyłącznie jako obserwatorzy, bez prawa głosu. A wiele miast wprost było własnością szlachecką, więc losy mieszczan były w rękach zamożnej szlachty i magnaterii. Z kolei, jeśli tylko jakikolwiek mieszczanin wzbogacał się ponad przeciętną, stawał się uznany i bogaty, wtedy czym prędzej starał się o nobilitację, a więc o wejście do stanu szlacheckiego. Bycie mieszczaninem przestało być prestiżowe. Gospodarczo z kolei miasta w dużej mierze po prostu w swoim kształcie przestały być potrzebne. Miasto nowożytne służy bowiem przede wszystkim jako centrum usług i handlu dla okolicznej ludności wiejskiej, która może tu przyjść po to, by sprawić sobie buty, ubranie czy narzędzia oraz, nie zapominajmy o tym, upić się w miejscowej karczmie. Jeśli zaś chłopi ograniczeni coraz bardziej przez coraz to nowe obostrzenia i obciążenia ze strony swoich dziedziców, nie mieli po prostu środków na tego typu zakupy, albo musieli korzystać z tego typu rozrywek i usług poprzez folwark szlachcica, do którego należeli, wtedy taki miejski kupiec czy rzemieślnik tracił właściwie źródło utrzymania i musiał zapewnić sobie byt także pracą na roli. Nawet w okresie dłuższego pokoju, jaki trwał od lat 30. XVIII wieku na ziemi Rzeczpospolitej, miasta, zapewne z wyjątkiem Warszawy, być może jeszcze kilku innych, zamiast rozwijać się, pogrążyły się w stanie stagnacji. Słabość miast była też koniec końców przyczyną, a zarazem funkcją słabości gospodarczej całego państwa. Miasta były biedne, bo nie było środków na ich rozwój. Państwo nie miało środków na ich rozwój, a ci, którzy mogliby je mieć, a więc wielka magnateria, nie byli specjalnie zainteresowani inwestowaniem w rozwój miejski. Upadek miast poprzedzał w jakimś mierze upadek samej Rzeczypospolitej, a zarazem był jedną z jego przyczyn. Próbę naprawy tego stanu podjęli m.in. oświeceniowi reformatorzy w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ich wysiłki, o których tu nie będziemy już mówić, udały się tylko częściowo, połowicznie, ale zapoczątkowały zarazem coś, co przetrwało znacznie dłużej niż upadająca Rzeczypospolita. Otóż zapoczątkowało to przekonanie o potrzebie nadgonienia zapóźnienia w stosunku do Zachodu i o modernizacji polskich miast właśnie na wzór miast zachodnich. O tym jednak już przy innej okazji i w kolejnych nagraniach. Tymczasem dziękuję za uwagę. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, to zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka, a także pozostałych podcastów z serii Clio na Gołębi. Do usłyszenia.